śpiewania, czas modlenia, czas czytania, czas słuchania, czas nauki i czas wypełniania nauki. Wszystko w swoim czasie. A więc czas jest bardzo ważny. Teraz spędźmy ten czas przed obliczem naszego Pana i wykorzystajmy go dla nas, a także dla Jego chwały. Wiecie, że kiedy jesteśmy posłuszni Jego słowom, to przysparzamy chwały naszemu Panu. Pan mieszka pośród chwały swego ludu. Im bardziej my jesteśmy podobni Jemu, tym większą chwałę przynosimy Panu. Otwórzcie tak wstępnie siódmy rozdział Jeremiasza, 23 wiersz. Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Bóg Ojciec wskazuje nam tutaj poprzez słowo dane Jeremiaszowi: słuchajcie mojego głosu, aby wam się dobrze działo. Postępujcie całkowicie według drogi, którą wam wskazałem, a będzie wam się dobrze działo. Bóg mówi, że będzie błogosławił nam. Jakie jest najważniejsze błogosławieństwo? W pieniądzach, w jedzeniu, w piciu, w ubraniu? To też jest potrzebne. Na miarę, na ile potrzebuje to ciało. Ale najważniejsze błogosławieństwo to jest to, które prowadzi do życia wiecznego. Błogosławieństwo Ducha Świętego. To, co Bóg dał nam poprzez swego Ducha tutaj, aby Duch Boga naszego zamieszkał w nas. To jest to błogosławieństwo niebios, którym Bóg nas obłogosławił. W imieniu Jezusa posłał swego Ducha. I teraz Bóg mówi: postępujcie całkowicie moją drogą. Tak jak czytamy, żądaje swojego Ducha tym, którzy mu są posłuszni. Czytamy to w Ewangelii Łukasza, 11 rozdziale, 13 wierszu. Wszystkim posłusznym Bóg daje swego Ducha. Nie odmawia. I tutaj Bóg poprzez Jeremiasza też pokazał: wy zaś słuchajcie mojego głosu, a będzie wam się dobrze działo. Jak bardzo ważne jest słuchać, co mówi Bóg. Wszechmogący Bóg. Tak bardzo jesteśmy zależni od Niego. I 10 rozdział, 23 wiersz Jeremiasza. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. A więc zwróćmy uwagę, że właściwie człowiek przez kogoś musi być prowadzony. Jeżeli nie przyjdzie do Boga i nie idzie według słów Pana, to nie znaczy, że idzie sam. Prowadzi go zły. Dopiero ma siłę przeciwstawić się złemu, kiedy co się stanie? Kiedy Bóg go napełni sobą. Wtedy dopiero ma siłę, aby przeciwstawić się, i diabeł wtedy, jak pisze Jakub, ucieknie. Przybliżcie się do Boga i zacznijcie go słuchać. Zacznijcie wykonywać Jego słowa. To jest tak piękne, kiedy Duch Święty się rozradowuje w nas. Rozradowuje naszego ducha i możemy widzieć Boże prawdy, tak jak one stoją przed Bogiem. Często Izrael próbował coś stosować, a Bóg mówi: ja nawet o tym nie myślałem. Nie miałem to na myśli, żebyście tak żyli, tak postępowali, a zupełnie myślałem inaczej. Nie mieli tych samych myśli w sobie, jak Boże. Z Duchem Świętym przychodzi Boży sposób myślenia. To jest tak piękne, że chociaż jesteśmy w ciele i to ciało wytwarza swoje myśli, to Boże myśli pokazują nam inny kształt, inny wymiar, inne działanie. Wypierają ten sposób myślenia naszej cielesności. Droga człowieka nie zależy od niego. A więc człowiek, jeżeli się nie uchwyci Boga, to i tak jest niewolnikiem, ale niewolnikiem diabła. Lepiej być niewolnikiem Pana. Lepiej być u Jezusa, słuchać Go i być szczęśliwym, niż borykać się z własnym ciałem, nie mieć obecności Ducha Świętego lub go gasić i nie rozumieć sensu chrześcijaństwa. Sens chrześcijaństwa to jest radość. Piękna Boża radość. Sens chrześcijaństwa to jest miłość. Piękna Boża miłość. Sens chrześcijaństwa to jest zwycięstwo. Boże zwycięstwo. I to jest właśnie Duch Boga naszego. On z tym przyszedł, z miłością, z radością i ze zwycięstwem. Bo wszyscy, którzy mają pokój z Bogiem, mają zwycięstwo nad diabłem. Pokój z Bogiem daje nam zwycięstwo nad diabłem. Bez pokoju z Bogiem jesteśmy zwyciężani przez diabła. A więc wiemy, droga nasza nie zależy od nas. Jeżeli się nie uchwycimy Boga, ten zły będzie władał i zmuszał, aby czynić to, co on chce. Ale kiedy się uchwycimy Boga, to zły już nie będzie władał. Duch Święty napełni tym, co jest od Boga. Duch Boga naszego, to nam tak wyraźnie mówi, Bóg dał nam swego ducha. To jest Duch Boga naszego. Taki jest Bóg, jaki jest Jego duch. I dlatego jest napisane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga jesteśmy. Ponieważ poprzez swego ducha zamieszkał sam Bóg. Duch bada głębokości Boga naszego. I nikt nie wie, kto to jest Bóg, jak tylko Duch Święty, który bada. I tak samo jest powiedziane, nikt nie wie, jak tylko Syn, Jezus Chrystus. I On może nam to objawić. A więc tak ważne jest, abyśmy trzymali się słów Pana i wypełniali je. W Jeremiasza w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale, od 4 wiersza, chcę wam przeczytać te słowa Pana. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie Matki. Znamy te słowa? Że Bóg nas wybrał jeszcze przed założeniem świata. Słowo to jest skierowane także i do nas. Ale Bóg kieruje teraz do Jeremiasza. Wybrałem Cię, zanim Cię utworzyłem w łonie Matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Tak mówi Jeremiasz. Panie, ja nie umiem mówić. Ty mnie chcesz posłać, a ja nie umiem mówić wcale. I zobaczmy, tak jest człowiek dzisiaj. Panie, Ty posyłasz, ale ja nie potrafię. Ja jestem taki po prostu, młody, małomówny, czy nieporadny, czy powiedzmy nieśmiały. Panie, ja nie mogę. Ja nie mogę, bo przeszkadza mi to, jaki jestem. Jeremiasz też tak mówił. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię uratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I doszło mi słowo Pana tej treści, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Tak mówi Bóg, On czuwa nad swoim słowem. I powiedział, Ty nie patrz się na swoje ciało, kiedy Bóg Cię wybrał, przywołał do siebie i dał Ci wiarę, że jest Jezus Chrystus Synem Boga, że umarł na krzyżu, że zmartwychwstał, że poszedł do nieba. Ty się nie patrz na siebie, a zacznij patrzeć na Boga, który Cię przywołał. Na Boga, który czuwa, aby słowo swoje wykonać i aby ono się stało. Pan powiedział, jak staniecie przed sądem, nie układajcie sobie wszystkiego, gdyż Duch Święty da wam słowa, które powiecie i one przewyższą słowa ludzi, którzy naprzeciw was staną. Mówił to do nas, wierzących ludzi? Amen. Powiedział to do nas. Nie troszczcie się. Ja jestem Panem, który za tym stoję. Te same słowa były skierowane. Zwróć uwagę, że my dzisiaj też jesteśmy tu na ziemi, żeby co robić? Wykorzeniać, budować, nieść prawdę Ewangelii. Jesteśmy tutaj pracownikami, rolnikami jesteśmy. tutaj na ziemi. Tak jak Paweł mówił, każdy rolnik najpierw spożywa z tego, co zasieje. I my też możemy spożywać, bo to jest radością dla nas, kiedy widzimy, że się nasionko rozwija, kiedy jakiś człowiek zaczyna dorastać. Problemem takim, jaki miał Jeremiasz, to było spojrzenie na własną cielesność i niemoc swojego ciała. Panie, ja miałbym to uczynić? A Paweł mówił, że jest jakiego? Potężny wzrostem, rozbudowany? Mówił, no mówią, że, że takiego nijakiego jakiegoś wzrostu jestem. Taki niewielki, niepokaźny. Że tylko przez słowa w listach pisane, to taki mocno jak przyjedzie, to taki lichy sobie, taki, no może nie lichy, ale taki, powiedzmy, nie jakiś wielki, potężny. Nie miało to żadne znaczenia. Paweł tyle krajów zewangelizował. Posłał go Bóg, dał mu słowo swoje i powiedział, idź. Nie troszcz się. Ja jestem tym, który czuwam. Pan powiedział to samo do nas. Idźcie i głoście prawdę Ewangelii, a ja będę z wami aż do skończenia tego świata i będę potwierdzał słowa swoje. Zwróćcie uwagę, Pan chce nas wyzwolić z pewnych cielesnych ram, że to my musimy udowodnić słowa Jezusa. Nie, to Pan udowadnia swoje słowa, a my możemy je spokojnie, to jest taki komfort psychiczny dla nas, spokojnie je mówić, stwarzając możliwość, aby słowo to zostało potwierdzone. Tak samo Jeremiasz stawał naprzeciw różnych ludzi, którzy mówili, nie mów już do nas, przestań mówić. On w pewnym momencie powiedział, Panie, chciałem zatrzymać słowo Twoje i nie mogłem. Było ono jak ogień, paliło mnie i musiałem je wypowiedzieć. I wtedy mógł doznać, i później błogosławił, dziękował Bogu za to, że muszę służyć u Pana. Nie była to lekka służba. Było mu trudno i ciężko. Powiedział, Panie, jestem mężem swarliwym. Jakby wszyscy, na których drodze staję, muszę im mówić źle, niedobrze, źle żyjecie, źle postępujecie, nie wypełniacie słowa Pana, nie żyjecie według słów Pana, spadnie na was kara, będziecie rozrzuceni i gdziekolwiek stanę, to zawsze muszę mówić im, że robią źle. Niedobrze. Jeremiasz mówi, 23 lata wam to mówiłem. I przez 23 lata oni się nie poprawili. Bóg dał im 23 lata napomnienie przez Jeremiasza, żeby im mówił, że oni nie żyją według słów Boga. Dopiero później spadła kara na Izrael. Ale jak musiało być ciężko Jeremiaszowi 23 lata cały czas temu narodowi mówić, że nie żyją w społeczności z Bogiem. Że to, co robią, to nie jest to, że chociaż Bóg mówi do nich słowo, to oni mówią, nie będziemy cię słuchać. Byli tak uparci wobec Boga. Cokolwiek byś nam nie powiedział, my i tak nie posłuchamy. Prorocy prorokowali przeciwko Jeremiaszowi. Kazali go biczować. W dyby go zakuwali za to, że on mówił im prawdę. Kiedy oni im prorokowali, że Bóg za 2 lata wróci wszystkie te swoje naczynia z Babilonu, to Jeremiasz mówił, dobrze, niech tak się stanie. Ale Bóg mu powiedział, że to stanie się za 70 lat, nie za 2 lata. Ale Jeremiasz tak miłował ich, że mówił, niech się tak stanie. On by chciał, żeby za 2 lata już się to stało. Dlaczego 70? Ale Bóg powiedział 70. Jeremiasz mówił, że tak powiedział Pan. Widzimy, że wyszedł naprzeciw ludziom, którzy nie chcieli go kochać. Szukali, jakby go zniszczyć, a wręcz nawet szukali, gdzie by go złapać na słowie, żeby nareszcie coś zrobił złego, żeby w końcu się zemścić na nim. Wiedzieli, że za nim stoi Bóg i że Bóg go ochrania. Próbowali już go wiele razy zabić i nie udawało im się. Bóg posłał go. Obiecał mu, że będzie nad nim czuwał. Ale powiedział takie słowa też do Jeremiasza. Od 17 wiersza. Ty więc przepasz swoje biodra. Wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Zwróciliśmy uwagę na te słowa. Pan powiedział, jeżeli ty się zaczniesz ich lękać, to wtedy napełnię twoje serce lękiem. Wierzący człowiek, zwróć uwagę, co się dzieje na początku. Z radością głosi wszystkim Słowo Boże. Jest tak szczęśliwy, że nie zawraca sobie głowy, jak oni zareagują, ponieważ on jest napełniony taką radością tego Słowa. Ale w pewnym momencie przeciwności stają na jego drodze. I zaczyna się już obawiać, by powiedzieć Słowo. I wtedy lęk wzrasta. Bóg jest wierny swoim Słowom. Zaczyna się lękać, otworzyć usta w ogóle. Ale Pan mówi, nie lękaj się. Bądź otwarty, ja jestem. Bądź gotowy. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu i będą cię zwalczać. Lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Będą cię zwalczać. Nie powiedział mu, że wyjdzie i oni zaraz przyjmą go z radością. O, Jeremiaszu, mówisz nam piękne słowa prawdy. A Jeremiasz mówił, oto oddajcie się Babilończykom, bo jeżeli się nie oddacie, to poginiecie. Czy taki prorok to jest dobry prorok dla kogoś? Kiedy Sedekiasz chciał wiedzieć prawdę, też mu powiedział, co się z nim stanie, jeżeli się nie odda we władze Nebukadnesarowi. Jeremiasz chodził z Bogiem, ale miał problem ze swoim ciałem. Tak jak wielu wierzących dzisiaj rozważa, czy oni mogliby tak naprawdę żyć. Ale to nie zależy od ciała, czy my tak możemy żyć. To zależy od wiary, od posłuszeństwa Panu. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, jest powiedziane w Słowie Bożym. To jest cały czas prawda. Dokładna prawda, której się trzyma Bóg. Że napełnia odwagą serca człowieka, który zmierza za Bogiem, a napełnia lęką, tak jak Izrael. Izrael uciekał dziesiątkami tysięcy przed jednym człowiekiem, kiedy Bóg odwrócił od nich swoją twarz. A kiedy Bóg był po ich stronie, jeden Izraelita gonił 10 tysięcy. To jest piękne. I tak jest w życiu wierzącego człowieka. Kiedy Bóg jest z nami, to jeden wierzący potrafi zwyciężać różnych wrogów. Złość, nienawiść, nieprawość, różne demoniczne rzeczy. Wychodzi naprzeciw temu i zwycięża. On staje się zwycięzcą. Ale kiedy Bóg nie jest z nim, ponieważ on nie jest posłuszny jego słowom, bo to nieposłuszeństwo Izraela sprawiło to, że oni uciekali, to wtedy człowiek wierzący ucieka przed przeciwnościami. Wierzący ma odwagę, kiedy nie wierzy, ma strach. Dlatego jest napisane, że bojaźliwi nie wejdą do Królestwa Bożego, dlatego że nieposłuszeństwo spowodowało bojaźń, lęk, taką strachliwość przed innymi. A Bóg chce napełniać nas odwagą. Bądźmy gotowi słuchać Boga, a Bóg napełnia serca odwagą. To Bóg to czyni, tak jak z Gedeonem uczynił. Tutaj 10 tysięcy ludzi, Gedeon już tutaj ma prawie że wybranych, a Bóg mówi, nie, nie, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Jeszcze zbyt wielu ich jest, żebym odebrał chwałę. I w końcu zostało 300. Poszli przeciwko całej armii i rozbili ją w puch. Poprzez wiarę stało się. Tamci wpadli w strach i zaczęli się nawzajem zabijać. To strach przyszedł na tamtą armię, a oni byli odważni w Panu. To jest właśnie to, co jest z Bogiem. Bóg nie odda swojej chwały nikomu. Bóg właśnie najczęściej posługuje się słabymi. On mówi, jeżeli nie uwierzycie, to to miasto zostanie zdobyte przez paru kalekich ludzi. Całe miasto. Bóg to może uczynić. Bóg jest potężny, ale wszystko się zaczyna wtedy, kiedy zaczynamy Go słuchać. Kiedy zaczynamy być posłuszni Jego słowom, Boże myśli napływają do nas. One nas podnoszą do odwagi. Bez Boga człowiek nie potrafi być odważny. Potrafi, powiedzmy, być odważny w jakimś sensie cielesnym, ale w sprawach ducha nie potrafi. Przejdźmy dalej. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział. Możemy uznać Jeremiasza za męża wiary, prawda? Ponieważ o nim też jest napisane w Biblii, jako jest ten bohater wiary. A widzimy, jak zaczynało się jego przywołanie. Mówi: Panie, jestem zbyt młody i nie potrafię mówić. Zwróćmy na innego wielkiego męża Bożego, jakby wyglądało jego przywołanie także. 4 rozdział od 1 wiersza. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie. A Pan rzekł do niego: co masz w ręku swoim? A on powiedział: laskę. I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze. A gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł: włóż znowu rękę swoją w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię, wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Po tych cudach, które widział, Mojżesz mówi: Panie, ja się do tego nie nadaję. Kompletnie się nie nadaję. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Arona, brata Twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włoży słowa w usta jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami jego i pouczę Was, co macie czynić. On będzie mówił za Ciebie do ludu. On będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Zwróćmy uwagę. Bóg stworzył usta, stworzył uszy, dał serce. Bóg jest stwórcą. Zobaczmy, że Bóg przygotował już sytuację dla Mojżesza, o której on nie wiedział. Posłał na jego spotkanie Arona, tego, który umiał mówić. Przygotował wszystko. Dlaczego człowiek martwi się o to, co nie do niego należy? Dlatego Bóg rozgniewał się na Mojżesza. Okazał mu znaki, cuda. W naszym życiu stało się coś takiego. Przemówił do nas poprzez słowo swoje. A teraz mówi: nie wymigłuj się, skoro Cię posłałem, ufaj mi. Nie polegaj na własnych siłach, ale polegaj na moim duchu. Polegaj na tym, że ja jestem. Że ja mogę w każdej chwili uruchomić moją mądrość w Twoim wnętrzu. I będziesz wtedy mówił tak mądre rzeczy, tak mądre słowa, że będziesz sam słuchał ich z zachwytem i z podziwem. Doznaliśmy już tego? No więc, jest taki Bóg prawdziwie? Taki jest Pan. Sędziów, 4 rozdział. Tu jest to podstawa, zaczyna się od wiary właśnie. Człowiek musi uwierzyć, a wtedy uczyni porządek z wszystkim, cokolwiek mu przeszkadza. Kiedy uwierzy, dokona się to. 4 rozdział. Sędziów. Małgosia, 4 rozdział Sędziów. Masz?
Nie mam.
Widzę. 4 rozdział Sędziów, od 4 wiersza. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Zsiadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórze Efraimskim i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kadesz Naftali i kazała mu powiedzieć: Oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela. Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą 10 000 mężów, synów Naftalego i synów Zebulona. Ja zaś ściągnę ku tobie nad potok Kiszon Syserę, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Barak kazał jej odpowiedzieć, jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A ona rzekła, pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety. Powstała wtedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kadesz. Zwróćmy uwagę. Poprzez prorokinię Deborę Bóg powiedział do Baraka, oto ja przyprowadzę Syserę wraz z jego wojskiem i wydam ci. Bóg powiedział. Ale Barak wolał raczej widzieć kogoś cielesnego przy sobie. Prorokinię Deborę chciał mieć, kogoś widzialnego. Zwróćcie uwagę. Najmniejszy człowiek często dodaje odwagi drugiemu człowiekowi, on się czuje spokojniejszy. A to, że jest Pan, jakby umykał uwagi. Człowiek śpi sam w domu. Czasami może się lękać, ale kiedy śpi tam jakiś malutki jeszcze człowieczek, czuje się spokojniejszy. Czy on jest w stanie go zabezpieczyć? Nie. Ale czuje się bezpieczniejszy. Jakieś ciało jest obok niego. Prawda, Bóg jest niewidzialny, ale on jest. Dlatego kiedy on skierował słowo do Baraka, on powiedział, ja jestem z tobą, idź. Ale Barak mówił, nie, jeżeli Debora nie pójdzie ze mną, to nie pójdę. Muszę widzieć tego przedstawiciela twego ze sobą. To tak jakby Bóg nie mógł się posłużyć bez tego. I wtedy Bóg odebrał mu chwałę z tego zwycięstwa. Powiedział, nie ty. Nie twoją ręką, lecz ręką kobiety się to stanie. To jest właśnie tak, jak Bóg coś mówi, a człowiek próbuje znaleźć coś, co by go jeszcze zabezpieczyło. O, gdyby ten... To tak samo jak Filip poszedł i gdy powiedział, o, gdyby to Piotr był ze mną. Taki gorliwy Piotr, to by się więcej wydarzyło. A poszedł Filip i wiele rzeczy Bóg uczynił przez Filipa. Patrzmy na Pana. Bądźmy pokorni, ufni. To nie polega na wywyższaniu się, tylko na pokorze. Służymy jednemu Panu i służymy jednej sprawie. Dlatego jeżeli Pan nas posyła, bądźmy pewni. On stoi za swoim słowem. Nie od ilości wtedy zależy, ale od posłuszeństwa Jego słowom. Barak miał wyjść naprzeciw tym wojskom i odnieść zwycięstwo. 6 rozdział Sędziów. Od 7 wiersza. Inny powołany, Gedeon. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański, usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawił Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki, połóż na tej skale tam, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, dotknął jej końcem mięsa, placków, a wtem wybuchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerskiej. Tak jest człowiek, taki nieufny, niepewny. Pan mówi: idź, ja jestem z tobą. On mówi: Panie, jeszcze coś musisz mi dać, żebym był jeszcze pewniejszy. I doświadczenie, które przeżywa, to jest właśnie tak bardzo ważne, aby to zobaczyć. I później to właśnie zwycięstwo przez Gedeona z tymi 300 jest tak bliskie naszemu dzisiejszemu życiu też. Tak często patrzymy na własne niemożliwości, na to, czy my byśmy byli gotowi, czy moglibyśmy to uczynić. A nawet nie wiemy, do jakiego dzieła nas Pan przeznaczył. Nawet nie wiemy, co Pan zaplanował z nami uczynić w swoim ciele. Tylko On wie, gdzie nas chce umieścić i co jest potrzebne tej cząstce ciała, aby spełniła swoje zadanie. Dlatego jest dobrze otworzyć się na Jego działanie i pozwolić się przysposobić do tej służby i być gotowym pójść. Tak jak Bóg poddaje. Tak jak On daje nam w nasze umysły, nasze serca, według prawdy swojej. To jest bardzo ważne. Otwórzmy Księgę Ezechiela, 2 rozdział. 2 rozdział od 1 wiersza. I rzekł do mnie: synu człowieczy, stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi, i słyszałem tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie: synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie. Zarówno oni, jak i ojcowie odstąpili ode mnie, odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy, nieczułym sercu. Do nich cię posyłam, a ty mów do nich: tak mówi Wszechmocny Pan. A oni czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich. I nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory. Lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi, i rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. Zwróćmy uwagę. Następny prorok posyłany do służby i Bóg mówi: nie bój się. Nie bój się ich. Jedynie bój się mnie. Nie bądź przekorny i bądź mi posłuszny. Nie lękaj się tych, naprzeciw których cię przesyłam. Mów im prawdę. I Bóg zabezpiecza wszystkich sługi swoje, wszystkie sługi swoje, wszystkich, którzy posyła. Ale tylko nieposłuszeństwo może sprawić, że sługa posłany zginie. Znamy takiego proroka z Judy, który przyszedł do Izraela, aby prorokować. I otrzymał od Boga, żeby tam nie jeść i nie pić i wrócić z powrotem. Ale został oszukany przez innego proroka z Izraela, który nic w tej sprawie nie otrzymał. I wtedy co się stało? Zwróćmy uwagę, jak Bóg postąpił. Chociaż ten prorok, można powiedzieć, nie powiedział prawdy, To kiedy ten młody prorok przyszedł i jadł i pił u niego, Bóg dał proroctwo tamtemu i powiedział mu, że on zginie z tego powodu, że nie był posłuszny Bogu we wszystkim. A więc zwróćmy uwagę, jak ważne jest być posłusznym Bogu, kiedy Bóg posyła, daje słowo. Nie dać się zwieść, oszukać, nie dać się gdziekolwiek zaprowadzić, ale być z Bogiem. Ten prorok z Izraela wiedział, że każde słowo tego proroka z Judy spełni się. On to wiedział. Możemy na różnych ludzi napotkać. Wiem, jak potrafią ludzie, kiedy mówisz im prawdę, którą dał ci Bóg, potrafią zaprzeczać tej prawdzie, chociaż wiedzą, że to jest prawda. Potrafią mówić, ja nie mam z tym nic wspólnego, chociaż jest to prawdą. Musisz zaufać swemu Bogu. To jest to doświadczenie dla wszystkich, którzy otrzymują proroctwo od Pana. Widzimy, stawał prorok naprzeciw proroka. Jeden mówił o 2 latach, drugi o 70. Jeden mówił, że jarzmo zostanie złamane, a drugi przyszedł i mówił, że zdjąłeś jarzmo drewniane, ja założę żelazne. Jak człowiek musi chodzić z Bogiem, żeby nie dać się oszukać i zwieść. Jest tak ważne. Bóg mówi, nie bój się. Idź do przodu. Izajasz, 6 rozdział, otwórzmy. To jest walka. Ja wiem, że Bóg, tak jak mi Bóg pokazał i doświadczył, że w pewnym momencie, jak można powiedzieć, jak zgłupiały człowiek w tej, na placu walki, zacząłem patrzeć w cielesny sposób i zacząłem obrywać z różnych stron, zaskoczony, co się dzieje. Dopóki szedłem według ducha, wszystko było bezpieczne. To jest walka. Toczymy bój z mocami ciemności. One, kiedy widzą, że nie chodzimy w posłuszeństwie Bogu, wykorzystują to i uderzają. Dlatego tylu różnych chrześcijan jest takich dziwnych, wydaje się. To są właśnie momenty cielesności, gdzie zadziałały i oni są w tej chwili zaatakowani i coś oszukani są często. Moglibyśmy mówić sobie świadectwa. Jak wtedy człowiek głupio się zachowuje, kiedy kłamstwo przedrze się do serca i ono zaczyna kręcić się po sercu. I wtedy człowiek zachowuje się jak głupi, chociaż Boża prawda mówi co innego. Kłamstwo stało się jego panem. Wiemy, że diabeł jest ojcem kłamstwa. Kiedy tak Bóg daje nam patrzeć na ludzi, widzimy, jak mocno on trzyma w tym kłamstwie ludzi. Że Boża prawda nie przebija się przez to kłamstwo. Tylko dzięki Bogu może dokonać się cud, że ona przebije się przez to kłamstwo diabelskie i dotrze do serca człowieka. Ale wierzący człowiek nie może pozwolić, żeby kłamstwo mieszkało w jego sercu. Żeby lęk przed ludźmi mieszkał w jego sercu. Nie bój się człowieka, który jest para. Pojawia się i znika. Choćby był największy, jest to tylko człowiek. Nie bój się ludzi. Tak często diabeł napełnia serca ludzi wierzących lękiem przed ludźmi, bo oni często krzyczą, często złorzeczą, często kłamią, oszukują, złe rzeczy mówią o tobie. Ale nie bój się. Pan powiedział, że tych, których on posyła, to posyła naprzeciw właśnie takim ludziom. Ludziom, którzy będą zwalczać cię. Ale cię nie przemogą, jeżeli będziesz chodził z Panem. To jest prawdziwie bój. Człowiek, kiedy stał się chrześcijaninem, wyszedł na plac walki. Już nie ma tutaj miejsca na żarty. Tu jest naprawdę walka o życie. Z chwilą, kiedy zostaliśmy ochrzczeni, staliśmy się żołnierzami Jezusa Chrystusa. I teraz diabeł używa różnych metod, jak tylko zniszczyć, zwyciężyć, pokonać. Jest powiedziane, że wielu pokona. Ponieważ jest wielu powołanych, ale niewielu wybranych. Wielu powołanych diabłu uda się pokonać. Dlatego, że nie uwierzyli Bogu we wszystko, co On powiedział. Pozwolili, żeby gdzieś kłamstwo się przedarło. I czasami pielęgnują to kłamstwo, chociaż Słowo Boże mówi im, że to jest kłamstwo. Nadal odchodzą ze zgromadzenia i trzymają się tego kłamstwa. Narzekają i trzymają się. Zamiast wyjść naprzeciw Panu. Zaufać Jemu. Na cóż się wtedy przydają słowa, że Bóg jest miłością? Tylko na to, żeby żyć w letni sposób? One się przydają na to, żeby powstać i zwyciężać. że Bóg jest miłością, dlatego daje nam powstać. One są dlatego do nas skierowane. Nie dlatego, żeby sobie pobłażyć i zlekceważyć słowo Pana, co diabł udaje się przekonać ludzi wierzących, że to na tym polega. Ono nam tylko mówi, że możesz powstać, że miłość daje ci szansę, wstań, że Boża cierpliwość mówi, nie ociągaj się. Dlatego te słowa do nas przychodzą, aby wierzący człowiek był prawdziwie żołnierzem Pana, żołnierzem idącym z Bogiem we wszystkim, ubłogosławiony przez Boga. Ale zaczyna się to od słuchania i posłuszeństwa Jego słowom. Nie musi się to wydarzyć w jednej chwili. Otwórz się dla Boga, Bóg uczyni to wszystko, co jest potrzebne Tobie i mi. 6:8. Chciałbym przeczytać o następnym proroku, którego reakcja jest tak piękna, tak znamienna dla nas. Aż się serce raduje na te słowa, prawda? On nie narzeka, mówi, Panie, jestem słaby, nikczemny, do niczego się nie nadaje. Izajasz mówi tu trochę inaczej. 6:8. Kiedy Pan mówił o posłaniu, potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślał i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie, Panie, oto jestem, poślij mnie. Izajasz już wiedział, że kiedy Bóg pośle, to On go zabezpieczy. Że Izajasz, kiedy Bóg mówi, kogo pośle, nie pójdzie we własnych siłach. Przeciwko złu, przeciwko nieprawości ludzi, naprzeciw których stanie. Pójdzie w mocy Pana, w mocy Ducha Świętego. Wszyscy mężowie doznawali mocy Ducha Świętego. Bez mocy Ducha Świętego nie byliby w stanie się ostać. Wszyscy to doznawali. Wszyscy, dokładnie wszyscy mężowie Boży mieli społeczność z Duchem Świętym, który ich prowadził i napełniał. Kościół, oblubienica Jezusa, z Duchem Świętym wyruszył do walki. Z Duchem Świętym, który pokonał diabła, przez którego Jezus Chrystus wypędzał demony. Z tym Duchem Świętym my dzisiaj mamy społeczność. On jest nadal potężnym duchem Boga Wszechmogącego, który wypędza diabła na słowo. Pan Jezus powiedział, wyjdź. A teraz lud Jego mówi, wyjdź w imieniu Jezusa. I to jest skierowane do wierzących ludzi, że my mamy być zwycięzcami. Nie ludem chlipiącym i narzekającym na wielkość diabła, ale ludem chwalącym swego Boga. Kogo poślę? Panie, poślij mnie. Ja wiem, że jesteś tak potężny i wielki, że Ty uczynisz to tak, że to wszystko będzie tak, a nie inaczej. Będą przeciwności. One będą. Ale pokonam je w imię Pana. Dawid miał takich bohaterów, żołnierzy w swojej armii. Są wymienieni w Biblii. Kiedy Dawid chciał pić, to takich trzech bohaterów przydarło się przez wrogą armię do studni. Oni pewno się nie spodziewali tego. Trzech ludzi nadjeżdża, przedzierają się, biorą wodę, zaczerpują i odjeżdżają. Może dla nich to było tak oszałamiające, że stanęli i byli zaskoczeni tym, co się stało. Czasem przeciwnik jest tak zaskoczony reakcją. I tak samo Bóg przez nas chce pewnych rzeczy dokonywać, że spowodować zaskoczenie. Bóg chce i może. Wiemy, że może. A my musimy Mu zaufać. Zupełnie zaufać. Być gotowymi dla Jego chwały, uczynić wszystko, wiedząc, że to jest czas pielgrzymki, czas życia dla chwały Jezusa. Pan powiedział, oto posyłam was, abyście szli i głosili prawdę i żyli według tej prawdy. Abyście głosili pokój z Bogiem. I teraz, czy człowiek to odrzuci, czy przyjmie, jest to już tylko jego sprawą. Naszą jest żyć, głosić i należeć do Pana. To jest nasze zadanie. Wkładajmy w to nasze serca i bądźmy szczęśliwi, że Pan jest tym, który chce i będzie czynił wszystko, co jest potrzebne ku temu. Pan mówi, idźcie, a ja jestem z wami. Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. Bądźmy otwarci na Jego działanie. Zawsze gotowi i ufający Jemu. 1 Samuela 14 rozdział. Od pierwszego wiersza. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego gierbka: chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. A Achiasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinehasa, syna Heliego, kapłana pańskiego z Sylo, nosił efod, wojownicy zaś nie wiedzieli, że Jonatan poszedł. Otóż pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swojego giernka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Może się tak stanie. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeżeli zawołają na nas: stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą: podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a Filistyńczycy rzekli: oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giernka: podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. No, taka przestraszająca groźba teraz pada. A to była odpowiedź Pana. Jonatan zaś rzekł do swego giernka: chodź za mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I spinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów podległych, poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników, także ludzi, szczatów i łupiesców, ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Bóg to wszystko uczynił, potwierdził, sam wziął w tym udział, zatrząsnął ziemią. To jest nasz Bóg, ale zaczęło się to w sercu Jonatana. Ta myśl: wyjdźmy do przodu, a Bóg może coś uczynić. To jest piękne, kiedy możemy wyruszyć do przodu jeszcze nic nie widząc i ufając, że Bóg może coś uczynić. Bóg czeka na serca otwarte, na ufające, że Bóg może coś uczynić i dzisiaj. Tak samo jak wtedy. To jest piękne, kiedy możemy czytać o tym i doznawać tego. 17 rozdział tej pierwszej księgi Samuela. Inny mąż Boży, Dawid, jego walka z Goliatem, armia, cała armia, znowuż pod dowództwem Saula, stoi zlękniona, zastraszona. Jeden mąż lży szeregom Boga Wszechmogącego. I tak co dzień, nieustannie te same słowa, szyderstwa i śmiech. Oni się boją, lękają się. Aż przyjeżdża młody człowiek, Dawid, nikomu nieznany. Kiedy przyjeżdża, jego ta sytuacja normalnie zaskakuje. Jak to tak może być? Potężny Bóg i jego armia i jeden człowiek, który lży, od razu mu się wydało to coś nieprawdopodobnego, coś niemądrego przed Bogiem, tak wielkim i potężnym, żeby dawać sobie lżyć. I co zaczyna się dziać? Zaczyna brać w swoje ręce to. Zaczyna chodzić i się pytać, jak to wszystko wygląda, co się tutaj dzieje. Dowiedział się, jak to wszystko wygląda. Poszedł do Saula i powiedział, że on będzie walczył z tym Goliatem. Tam różne rzeczy później się z tą zbroją działy. I wyszedł naprzeciw Goliata. Chcielibyśmy sobie przeczytać o tym. Już po tej zbroi. Od 14 wiersza. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie i służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giernek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany, przystojny. Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Wtedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida. Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka i sięgnął Dawid swoją ręką do torby. Wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś pierzchnęli, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judzcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami. Ja myślę, że tak, takim duchem też natchnął Pan nasz, kiedy zmartwychwstał i przyszedł do swoich uczniów. Jak oni musieli się podnieść duchowo od razu, kiedy zobaczyli Pana zwyciężającego śmierć. Tak samo to wielkim było wydarzeniem i dla Izraela, kiedy widział Dawida, który w imię Boga wyszedł naprzeciw. Tak samo Bóg chce nas pouczyć, abyśmy nie wychodzili naprzeciw sytuacjom we własnych siłach, ale zawsze wychodzili z wiarą w mocy Boga naszego. Ku Niemu spoglądali, Jego oczekiwali, na Jego czekali słowo. Izrael powiedział, nie ruszymy się, jeżeli Ty się nie ruszysz. I to jest prawda dla nas. Pan poprowadzi każdego, ale bądźmy gotowi na Jego słowo. Nie lękajmy się, kiedy powie idź. Bądźmy zawsze gotowi Go usłuchać. Pan mówi do nas. I dobrze jest słuchać głosu Bożego. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział. To jest tak, jak wychodzimy naprzeciw człowieka. Widzimy człowieka, ale zawsze patrzmy na Boga, który jest z nami. I bądźmy gotowi uczynić to, co chce Bóg. Niech Bóg nam objawia, wskazuje i napełnia. Tak jak o tym zgromadzeniu jest napisane, kiedy wszedł tam człowiek, wszyscy go badali i doświadczali. Wiem, że sami z siebie nie możemy doświadczyć człowieka, ale w Bogu tak. Badali go, doświadczali w Bogu i wtedy skrytości serca jego wychodziły na jaw. Od 9 wiersza. Było 5 królów przeciwko 4. 4 przeciwko 5. Od 10 wiersza doczytał. W dolinie Syddim było wiele dołów ze smołą ziemną. To też, gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam i pozostali uciekli w góry. Wtedy, zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola, Anera, z przymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Ludzie w świecie się bili. 4 przeciwko 5, potężne armie, ale nierozważnie uczynili krzywdę bratankowi męża Bożego. Bo gdyby nie zabrali Lota, Abraham by się nie mieszał w tą sprawę, ale dotknęli kogoś, kto żyjąc w tym mieście widział to wszystko i w sercu swoim smucił się z tego powodu. I Bóg posłał Abrama. Abrahama posłał, aby odzyskał Lota i wszystko, co oni wzięli. Armię przeciwko armii, a tu 318 ludzi i zwycięstwo Pana. Zwróćmy uwagę, że wszyscy, którzy należeli do Boga, zwyciężali. Nigdzie nie czytamy o należących do Boga, bez względu na ilości, żeby oni przegrywali, chyba że byli nieposłuszni Bogu, gdy się odwracali. Kiedy coś złego się pojawiło, tak jak w bitwie pod Aj, wtedy dopiero mogła być porażka. Tak było zwycięstwo. Dlatego powiedział Pan, że zwycięzcy odziedziczą to wszystko, ponieważ Pan jest z nami. Nieważna jest ilość. Ważne jest, w jakim duchu idzie człowiek naprzeciw. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Mówi Słowo Boże. A Bóg mówi, ja jestem z wami. W Jezusie Chrystusie dałem wam tą możliwość. Jozue, 10 rozdział. Od 5 wiersza. Zebrało się wtedy i wyruszyło 5 królów amorejskich, królów Jeruzalemu, król Hebronu, król Jarmutu, król Lachiszu i król Eglonu z całym swoim wojskiem. Oblegli Gibeon i nacierali na nie. A z Gibeonem zostało zawarte takie przymierze między Jozue a Gibeonem. I teraz oni oblegli to miasto z tego powodu, że ono zawarło to przymierze z Jozue i z Izraelem. Wtedy mężowie Gibeonu wysłali do Jozuego do obozu w Gilgal poselstwo tej treści. Nie cofaj swoje ręki od sług twoich, przybądź do nas śpiesznie, ocal nas i pomóż nam, bo zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amorejscy mieszkający w górach. Wyruszył więc Jozue z Gilgal, on i z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni mężowie. I rzekł Pan do Jozuego, nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce. Nikt z nich nie ostoi się przed tobą. I dla mnie jest taką podstawą, kiedy czytam też to słowo. Bóg zawsze mówił, nie bój się, gdyż ja wydałem ich w twoje ręce. I tak zwróciłem uwagę na serce Jozuego. Jozue przyjął te słowa z całą otwartością. Pan wzbudził wśród nich strach. A to jest jeszcze wcześniej. Gdy Jozue napadł na nich znienacka, przez całą noc ciągnął z Gilgal. Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia w Bet-Horon, a bił ich aż do Azeka i aż do Makeda. A gdy uciekając przed Izraelem znaleźli się na zboczu Bet-Horon, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, także poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie Izraelcy wybili mieczem. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela, słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień, a takiego dnia jak ten nie było, ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Zwróćmy uwagę, walka toczyła się i Pan także rzucał kamieniami z nieba. Pan wziął udział w tej bitwie, w tym wielkim zwycięstwie. Więcej poginęło od kamieni niż od miecza Izraela. I to wystąpienie w duchu Pana. Jozue zawołał, ponieważ w tym duchu zobaczył, że dzień zbliża się końcowi i mu przeszkodzi wywrzeć całą pomstę, o której Bóg mu powiedział, ja teraz wydam ich w twoją rękę, a ty ich wybijesz, zniszczysz ich. A on patrzy, dzień się zbliża, a tu jeszcze tyle do zrobienia jest. I w duchu Pana zawołał, słońce zatrzymaj się. I ty, księżycu, zatrzymaj się. I Bóg uczynił, ponieważ to w duchu Boga naszego było to zawołanie. Bóg tak samo był gotów zatrzymać słońce i księżyc, aby dokonało się to, co chciał Bóg. Taki jest Bóg. Napełnił swoim duchem Jozuego. I to było jedno zawołanie. Bóg Ojciec, Wszechmogący Stwórca i Jozue w tym samym duchu wystąpili przeciwko tym ludziom, którzy nie chcieli wcześniej być posłuszni Bogu, żyjąc na tych ziemiach mlekiem i miodem płynących. Budowali sobie ołtarze, bożków sobie stawiali i dlatego musiała spaść na nich pomsta. Co i dzisiaj się dzieje? Bóg też walczy. Walczy za nas. Zwróciliście uwagę, ile razy jesteśmy szczęśliwi, że gdzieś widzimy, jak wróg, diabeł musi odejmować swoje działanie, ponieważ Duch Święty tam wkracza. Coś się wydarza. Jakieś wydarzenie się dzieje, które porusza człowiekiem. A teraz co my mamy robić? Tak często popełniamy wielki błąd. My zasiadamy i czekamy, co będzie dalej. Zamiast ruszyć do przodu i przeć, zmuszać do działania tego kogoś, tego człowieka, którego Bóg w tym momencie pobudził, tak często dajemy się zatrzymać gdzieś. I po pewnym czasie mija to i bój nie może być wygrany. Musimy się nauczyć wychodzić razem z Panem do boju. Kiedy widzimy, że coś Pan czyni, i my musimy wystąpić do przodu i realizować Boży plan. A kiedyby coś się miało przeszkodzić nam, to zobaczymy, co uczynili tacy mężowie Boży, jak Paweł, Barnaba. Pewna sytuacja im też przeszkadzała. Co oni z nią zrobili? To jest takie ciekawe, kiedy możemy o tym czytać. Dojdziemy i do tego też. Chciałbym, żebyście otworzyli 2 Koryntian. Znane nam słowa. 1 rozdział. Od 8 do 11 wiersza. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Bogu się oddaje chwałę przez co? Przez posłuszeństwo, przez ufność, przez wiarę, przez gotowość. Paweł mógł doznać i opisał to. Bóg nauczył go polegać na Bogu, żeby nie polegał na sobie, tak jak uczył tamtych. Jeremiasza, Ezechiela, Mojżesza. Tak samo i Paweł był jako jeden z ludzi, jako i my jesteśmy jedni z ludzi. Bóg chce nas tak samo nauczyć nie polegać na własnych siłach, ale polegać na Bogu w każdej jednej sprawie. 2 Tymoteusza, 1 rozdział. Od 6 wiersza. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, sparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśnił, wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. To jest tak bardzo ważne. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że on mocny jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Pan nie dał nam ducha bojaźni, lęku, strachu, niepewności. To nie jest duch od Boga. Dał nam ducha mocy, miłości, powściągliwości, ducha zwycięstwa dał nam. Ducha, który prowadzi do zwycięstwa, ponieważ Bóg jest zwycięzcą. Wszechmogący jest zwycięzcą. Nasz Pan Jezus Chrystus jest zwycięzcą. W duchu Boga naszego jesteśmy powołani do zwycięstwa. Wiemy, że Tymoteusz zatracił to i Paweł mówi, odnów to, co otrzymałeś przez włożenie rąk i żyj dla mnie. Ufaj Panu, nie polegaj na własnych siłach. Zaufaj Panu z całego swego serca, a powiedzie Ci się wszystko, jest powiedziane w Biblii. Powiedzie Ci się wszystko, ale zaufaj Panu. Każdy z nas może powiedzieć, kiedy jest słaby. Jestem mocny w Panu. Jestem mocarzem w Panu. Niech imię Pana będzie uwielbione przez to. I jeszcze z Dziejów Apostolskich, 13 rozdział. Od 4 wiersza. Oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Tak jak Pan mówi, idź i czyń. A tu Duch Święty powiedział, oto wybrałem Pawła, Saula i Barnabę do tego dzieła. Teraz niech idą. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafo, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka Żyda imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elimas, bo tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Będąc pełen Ducha Świętego, pełen odwagi i zdecydowania, toczy się bój z mocami ciemności, jak Paweł napisał w liście do Efezjan, a pełen zbroi Paweł wystąpił przeciwko temu duchowi i zrobił porządek w Duchu Bożym. Czy ty możesz tak samo to uczynić? Czy ja mogę to uczynić? Jakub mówi, Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Takim jak my. Kiedy się modlił, stało się. Zwróćcie uwagę, chcę wam o czymś powiedzieć. Jak bardzo jest ważne to, co Bóg nas uczy teraz ostatnio. Zwróciliście uwagę na swój sposób myślenia? Że Bóg chce nas nauczyć myślenia według swojego sposobu. Myślcie o tym, co miłe, dobre, pożyteczne. O tym, co jest z Boga. A kiedy myślicie o złym, staje się. Bóg nas uczy. Pomyślę źle i stanie się. Ponieważ my mamy już myśleć tak, jak myśli Bóg. Bóg chce nas tego nauczyć. Myśl o tym zwycięstwie. Myśl o dokonaniu Boga. Przez wiarę dochodź do tego. Jeszcze, chociaż tego jeszcze nie ma. Ufaj Bogu, tak jak ten Jonatan wyszedł, a może Bóg coś uczyni w tej sprawie. Może coś się stanie. Bóg widział serce Jonatan. Bóg widzi twoje i moje serce. Chciejmy, aby się coś stało dla Boga naszego. Coś najlepszego. Zwyciężajmy diabła względem nas samych. I zwyciężajmy go w stosunku do innych ludzi. Bądźmy odważni i zdecydowani. Niech Bóg w nas to wszystko wykształca i buduje. Dochodźmy do tego. Wzrastajmy. I oddawajmy Bogu chwałę. Kiedy twoje ciało się lęka, zrób krok do przodu. Kiedyś pamiętam, jak młody chłopak w bałem się chodzić po ciemku do toalety w nocy. Zapalałem sobie światło w korytarzu, mieliśmy taki długi korytarz. We Wrzeszczach mieszkaliśmy. Naprawdę długi korytarz. I zawsze z takim strachem, z lękiem, aż pewnego dnia podjąłem taką decyzję, nie zapalę światła, pójdę. Ze strachem szedłem, poszedłem, wróciłem i po paru razach już nie miałem strachu. Mogłem spokojnie iść. Tak nawet człowiek może postąpić. Zobaczyć, że nic złego się nie dzieje i w ciemności. Bóg chce, aby nasze serca były odważne. To właśnie nasza cielesność nas często straszy. Nasza wyobraźnia cielesna powoduje coś, że widzimy, czego nie ma. A nie widzimy prawidłowo tego, co jest. Wielkości, potęgi naszego Boga, Wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię. Tak potężny Bóg. Jezus mówi, gdybyśmy mieli wiarę jak ziarko gorczyczne, tak mało wiarę, góry byśmy już przenosili. Bóg jest tak potężny, że tak mała wiara wystarczy, żeby dokonywało się tak wielkie rzeczy. Zobaczmy, jak wielką walkę musimy stoczyć z własną cielesnością. Oni też ją musieli stoczyć. Jeden był, mówi, ja nie potrafię mówić, drugi jest młody, trzeci jakoś inaczej. I to trzeba pokonać. Musimy pokonać to poprzez chodzenie z Bogiem. Sami tego nie pokonamy. Kiedy będziemy przychodzić do Boga, to Duch Święty będzie to w nas pokonywał coraz bardziej i bardziej i bardziej. Ale bądźmy gotowi przyjść. Dawid mówi, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Już nie mówi, że zła się nie ulęknę, bo jestem bohaterem. I wszędzie pójdę, bo jestem bohaterem, ale mówi, boś ty ze mną. I to jest Boża prawda, która jest dla nas dzisiaj dana. Bóg jest z nami. To któż przeciwko nam? Odpowiedzmy sobie. Cokolwiek masz, przeciwność, pokonaj ją. Naucz się pokonywać przeciwności twoje najpierw. Zobaczysz, jaką walkę trzeba stoczyć, jak mocno trzeba się Boga uchwycić. I pokonuj przeciwności w innych ludziach. Odważnie. Ja zauważyłem, że wiele trzeba zrobić rzeczy. Czasami robiliśmy taką rzecz, którą jest tak ważnie, postawić człowieka przed Bogiem, żeby zaczął mówić do Boga. Bo czasami są tacy ludzie, którzy milczą i nic nie mówią. Żeby zaczął mówić. Czasami jest to taki opór, że człowiek nie potrafi otworzyć ust do Boga. Ale kiedy otworzy, to pęka jakaś tama w momencie. I coś się zaczyna dziać. Czasami trzeba człowieka postawić rzeczywiście przed faktem, że niech teraz nam pokaże, że on naprawdę chce być wolny. Niech zacznie wołać do Boga. A Bóg odpowiada. Niech Pan nas prowadzi w tym. Niech każdy z nas będzie wyzwoleńcem Pana. Wyzwolonym od własnych niemocy. Kimkolwiek jesteś, jakie twoje niemoce są, w Jezusie Chrystusie ich nie ma. Amen? Nie ma. A my mamy być w Chrystusie. A więc nie ma tam już własnych ambicji, własnych lęków, własnych niemożliwości. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Dokonań dla nas jest wiele przygotowane. Pan chce i napełni nas wszystkim, co jest ku temu potrzebne. I każdy z nas, bez względu jak wygląda, ile ma sił fizycznych, kiedy będzie z Panem, jest naprawdę kimś bardzo wartościowym tutaj na ziemi, jest światłością Pana. Niech imię Pana będzie przez to uwielbione w nas, że Ty i ja, jako bohaterzy Pana, w imię Jezusa będziemy zwyciężać wszystkie przeciwności. To jest najważniejsze dla mojego Pana i Pan mnie o tym przekonał. I powiedział mi, żebym mówił to do Was, bo dla Niego jest najważniejsze, żebym ja i Wy, byśmy byli Jego bohaterami. Naprawdę. I Bóg to chce z nami uczynić. Chce nas mieć takich, pełnych miłości i odwagi, szczęścia i gotowych pójść za Panem wszędzie. I On napełniać serce nasze będzie coraz bardziej i bardziej i bardziej. I Pan powiedział, że to jest dla Niego celem i po to są zgromadzenia. Żebyśmy się tego uczyli i abyśmy mieli to stosować, trzymając się Pana. Bo kiedy spojrzymy na siebie, to powiemy, ja nie mogę. potwierdzimy słowa Mojżesza, który później przeszedł przez Morze Czerwone, który stanął i wołał za ludem swoim do Boga i został wysłuchany. Powiedział raczej: Panie, wykreś mnie z tej księgi. Okazało się, że może w Panu dokonać naprawdę wielu, wielu rzeczy. Jozue i inni. I to jest prawda. Jeremiasz, chociaż też się zapierał później, widzimy, że nie dał się oszukać, zwieść. Wytrwał. Niech Pan nam w tym pobłogosławi. Niech Jemu będzie oddana chwała poprzez Jego dokonania w nas. I wiem, jak On to czyni. Jak dociera do nas, jak się nami opiekuje. Jak uczy nas siebie. Amen.